Witam serdecznie w Radiu Maryja w naszej audycji pana Wojciecha Skurkiewicza, wiceministra obrony narodowej. Szczęść Boże, panie ministrze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, witam ojca Piotra, witam wszystkich słuchaczy.
Panie ministrze, dzisiaj ważny dzień dla podjęcia kolejnego etapu dotyczącego modernizacji zarządzania polską armią. Sejm opowiedział się za projektem reformy dowodzenia armią. Nowe prawo ma dostosować struktury dowodzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do modelu obowiązującego w NATO. Na czym ta zmiana, panie ministrze, polegać będzie?
Niestety dzisiaj bardzo ważny dzień w Sejmie, szczególnie jeżeli chodzi o polskie wojsko, obronność i realizacja przez Prawo i Sprawiedliwość kolejnej obietnicy wyborczej, bo to właśnie my jako posłowie, jako parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości mówiliśmy o tym, że system kierowania i dowodzenia polską armią musi być przywrócony do normalności, bo te propozycje, warto tutaj kilka słów historii poświęcić, propozycje, które zostały przyjęte w roku 2014, ten system kierowania, nowy system kierowania i dowodzenia polską armią obowiązywał właśnie od 1 stycznia 2014 roku. On wprowadzał dowództwo generalne rodzajów sił zbrojnych, wprowadzał inspektoraty poszczególnych rodzajów sił zbrojnych, a pozycję szefa sztabu generalnego ograniczył do takiej roli doradczej ministra obrony narodowej. My krytykowaliśmy, nie zgadzaliśmy się z tymi rozwiązaniami i dziś z perspektywy czasu widać, że te rozwiązania absolutnie się nie sprawdziły. Dlaczego powracamy do normalności w polskim wojsku? Dlatego, że ten system kierowania i dowodzenia, ta ustawa, tak zwany mały skit, mówi o tym, że to właśnie głównodowodzącym polską armią, polskim wojskiem, będzie szef sztabu generalnego. Nominalnie najwyższy rangą oficer w polskim wojsku, bo szef sztabu generalnego może być czterogwiazdkowym generałem i to jemu będą podlegać wszyscy żołnierze. W pierwszej kolejności będzie podlegał mu dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych operacyjnych, jak również i poszczególne inspektoraty poszczególnych rodzajów sił zbrojnych. My w tej ustawie, w tych rozwiązaniach dajemy sobie minimum takie 2 lata na wdrożenie tych rozwiązań i po tych 2 latach dokonamy ewaluacji tych rozwiązań i wprowadzenia tego systemu kierowania i dowodzenia polską armią, tak żebyśmy po 2 latach mogli spotkać się i odpowiedzieć na kluczowe pytanie, czy ta reforma jest wystarczająca, czy może trzeba jeszcze iść dalej w tych zmianach. Ale w tej ustawie jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która wzbudziła tak wiele, no wprost powiem, agresji wśród parlamentarzystów totalnej opozycji, szczególnie Platformy Obywatelskiej. Sprawa dotyczyła Wojsk Obrony Terytorialnej. Ten 5. rodzaj sił zbrojnych dziś jest w fazie tworzenia i my świadomie zapisaliśmy w tych rozwiązaniach, że do momentu pełnego uformowania, osiągnięcia pełnych zdolności operacyjnych, pełnych zdolności bojowych, Wojska Obrony Terytorialnej będą podlegały nie szefowi sztabu generalnego, ale bezpośrednio ministrowi obrony narodowej. W momencie, kiedy osiągną pełną zdolność bojową, minister obrony narodowej podejmie decyzję w drodze zarządzenia, żeby Wojska Obrony Terytorialnej przekazać pod dowództwo szefa sztabu generalnego. To jest rzecz naturalna, to jest rzecz absolutnie racjonalna. Takie rozwiązania, szczególnie kiedy tworzone są nowe rodzaje sił zbrojnych w poszczególnych armiach świata, są powszechne i my idziemy również tym kierunkiem. Do momentu, kiedy Wojska Obrony Terytorialnej nie zdobędą pełnych gotowości operacyjnych, bojowych, one będą podlegać ministrowi obrony narodowej.
No właśnie, panie ministrze, takie dziwne zachowanie między innymi Platformy Obywatelskiej. Przypomnijmy, że na początku, kiedy rodził się pomysł stworzenia tej piątej formacji, piątego rodzaju sił zbrojnych, czyli Wojsk Obrony Terytorialnej, Platforma Obywatelska i inne siły opozycyjne mówiły, że polskiego państwa na to nie stać. Z drugiej strony, że to będzie totalna amatorszczyzna. Dzisiaj po paru latach widzimy, że ten 5. rozdział sił zbrojnych odgrywa ważną rolę, no i stał się w centrum także zainteresowania Platformy Obywatelskiej.
Ależ absolutnie tak. I dziś wielu młodych ludzi w średnim wieku garni się do tego, aby służyć ojczyźnie, w Wojskach Obrony Terytorialnej. Dziś mamy przygotowane oczywiście i realizujemy pewien harmonogram tworzenia poszczególnych brygad Wojsk Obrony Terytorialnej i mamy pełną świadomość, że tworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej w naszym kraju zakończy się w roku 2022 zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Ale mamy też świadomość, że dochodzenie do pełnych zdolności operacyjnych, pełnych zdolności bojowych jeszcze w przypadku tych ostatnich brygad będzie trwało kolejne do 3 lata, maksymalnie 3 lata. Więc szacujemy, że ten czas, kiedy to Wojska Obrony Terytorialnej będą mogły przejść pod dowództwo szefa sztabu generalnego, no to będzie rok 2024-2025. Ale czcigodny ojcze, szanowni słuchacze, podczas tego czytania w Sejmie i tej dyskusji doszło do jeszcze jednej bardzo niebezpiecznej, wręcz kuriozalnej sytuacji, bo oto Polskie Stronnictwo Ludowe złożyło taką poprawkę, w myśl której wprost było to zapisane, że Wojska Obrony Terytorialnej nie będą mogły być użyte przeciwko Polakom, przeciwko mieszkańcom Rzeczypospolitej. No to jest tak dwuznaczna poprawka i taka poprawka, ja dzisiaj to mówiłem w Sejmie, poprawka z tezą, bo ona sugeruje, jakoby dzisiaj wojska operacyjne, czy to lotnictwo lądowe, czy marynarka, mogła być użyta przeciwko mieszkańcom Rzeczypospolitej. No nic bardziej błędnego i mylnego. No to poprawka absolutnie skandaliczna, bo przecież to jest nawet zapisane w Konstytucji, do czego mogą być używane wojska, w jakich sytuacjach mogą być używane wojska i wojsko polskie. Artykuł 26 Konstytucji jednoznacznie wskazuje i ja dzisiaj też argumentowałem, że to by było absolutne naruszenie Konstytucji Rzeczypospolitej i okazuje się, że dziś ci, którzy tak bronią Konstytucji na różnego rodzaju marszach, manifestacjach, pikietach, sami zgłaszają poprawki, które tę konstytucję absolutnie łamią. I dzisiaj też warto powiedzieć o tym, że taka poprawka no to bardziej się odwołuje do tych ciemnych, czarnych czasów PRL-u, stanu wojennego, kiedy rzeczywiście Wojsko Polskie było użyte po wprowadzeniu stanu wojennego. Absolutnie, jeszcze raz powtarzam, absolutnie nie ma takiej możliwości i nie może być taka poprawka wcielona w życie. Zresztą Sejm zdecydowaną większością głosów odrzucił takie rozwiązania. Ale bez wątpienia, co jest warte podkreślenia, dziś tą ustawą przywracamy w Wojsku Polskim normalność. Dziś tym pierwszym dowodzącym będzie szef sztabu generalnego. Będzie to najważniejszy dowódca, któremu będą podawać wszyscy żołnierze. I oczywiście jest kwestią jeszcze odrębną dowodzenie w czasie wojny, czy na czas W. Ale tutaj pozostawiamy kompetencje prezydentowi jako zwierzchnikowi sił zbrojnych, który to właśnie prezydent wskaże głównodowodzącego polską armią na czas W. I to będzie zależało absolutnie od pana prezydenta.
Panie ministrze, mówimy o tym ważnym wymiarze, jakim jest bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Wzmożone relacje, bardziej intensywne relacje pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. Nie tak dawna wizyta prezydenta Andrzeja Dudy, trwająca obecnie wizyta prezydenta premiera Mateusza Morawieckiego i zabieganie Polski, obecność stałych baz NATO w tej części Europy, Europy Środkowo-Wschodniej. Czy to będzie wystarczający bufor bezpieczeństwa dla naszej ojczyzny?
Absolutnie. My naprawdę robimy wiele i czynimy wiele, jeżeli chodzi o te kontakty i relacje polsko-amerykańskie. Proszę ojca, oprócz tych wizyt pana prezydenta Dudy, pana premiera Mateusza Morawieckiego, nie możemy zapominać również o wizytach Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej, który już trzykrotnie w Stanach Zjednoczonych spotykał się z najważniejszymi osobami, jeżeli chodzi o obronność. I tutaj bardzo ważne, bardzo konstruktywne spotkania. Z tego co wiem, pan minister zapowiadał ostatnio w jednym z wywiadów radiowych, trwają przygotowania do kolejnej wizyty Mariusza Błaszczaka za oceanem w Stanach Zjednoczonych. Czynimy wiele, aby rzeczywiście dać możliwość utworzenia baz wojsk amerykańskich na terenie Rzeczypospolitej. To jest wymierne podniesienie bezpieczeństwa naszej ojczyzny, to jest wymierne podniesienie bezpieczeństwa całej wschodniej flanki NATO. To już nie Niemcy i te bazy, gdzie są na terenie dawnego RFN, czyli tych zachodnich Niemiec, ale również państwa na wschodzie Europy oczekują mocnego zaangażowania, stałego zaangażowania wojsk amerykańskich. Dzisiaj obecność wojsk amerykańskich jest w formule rotacyjnej. Ta rotacja w ramach brygadowej grupy bojowej odbywa się w cyklach 9-miesięcznych, ale oczywiście stała baza to jest podniesienie bezpieczeństwa. Stała baza to jest również danie możliwości takiego permanentnego ćwiczenia z jednostkami, z żołnierzami polskimi, ale również i sojuszniczymi, które stacjonują i w Polsce, na Litwie, Łotwie czy Estonii. To jest bardzo ważne. Nawet w kontekście artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego i obrony w sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia państwa, które gości żołnierzy amerykańskich. Dziś ze strony rządu Prawa i Sprawiedliwości my robimy wiele w ramach tych relacji polsko-amerykańskich pomiędzy Warszawą a Waszyngtonem, ale również jesteśmy przygotowani, bo my jesteśmy gotowi na to, aby również partycypować i finansować wybudowanie tych baz na terenie, czy wybudowanie tej bazy na terenie Rzeczypospolitej, bo zdajemy sobie sprawę, że w sytuacji, kiedy zaangażujemy się w budowę bazy, to ta baza pozostanie już na zawsze w naszym kraju, w naszej ojczyźnie i ta baza będzie wpływała w sposób znaczący na poprawę bezpieczeństwa Polski. Dlatego też jeszcze raz powtórzę, jesteśmy w stanie i jesteśmy gotowi na zaangażowanie finansowe, ale też czekamy na decyzję w tej sprawie administracji waszyngtońskiej i Stanów Zjednoczonych. Ja przypomnę, że dzięki zaangażowaniu bodajże 7 kongresmenów została przyjęta poprawka do budżetu Pentagonu. Zgodnie z tą poprawką do marca ma być przygotowane opracowanie, analiza co do możliwości utworzenia na terenie Polski baz wojsk amerykańskich, więc z niecierpliwością czekamy na te dokumenty, te analizy i pewnie początek przyszłego roku to będzie ten czas, kiedy już będziemy mieli przynajmniej wiedzę, czy jest szansa, czy jest możliwość wybudowania bazy wojsk amerykańskich w naszym kraju. Jeszcze raz powtórzę, ta nasza dyplomatyczna aktywność w tym obszarze wojskowym jest bardzo intensywna. Te stałe wizyty, stałe rozmowy, wzajemna wymiana też i spostrzeżeń, wymiana doświadczeń jest szczególna i szczególnie istotna, bo nam zależy bardzo mocno na tym, aby Amerykanie byli na stałe obecni na terenie Rzeczypospolitej.
Panie ministrze, i na chwilę zejdźmy do polityki lokalnej. Trwa kampania przed ważnymi wyborami samorządowymi. Na jakim etapie ta kampania jest w Radomiu?
W istocie kampania wkracza już w decydującą fazę w Radomiu, tam gdzie ubiegam się o mandat prezydenta Radomia z listy Prawa i Sprawiedliwości. Niestety ta kampania wchodzi w taką dość nieczystą grę ze strony konkurentów i przeciwników, ale dziś pokazujemy program mój jako Wojciecha Skurkiewicza, kandydata na prezydenta Radomia w wielu obszarach, w wielu aspektach. Staram się nie odpowiadać na takie docinki, wszelkiego rodzaju zaczepki. I pokazuje, w jaki sposób można sprawować urząd prezydenta w Radomiu, w jaki sposób można pozyskiwać środki finansowe dla miasta. Podkreślam i w czasie spotkań z wyborcami również, bo te spotkania cały czas się odbywają na poszczególnych osiedlach, wskazuje na jedno, bo dziś okazuje się, że tych środków finansowych, które rząd Prawa i Sprawiedliwości przekazuje samorządom, jest bardzo wiele i prezydent Radomia nie może się obrażać na rząd Polski czy rząd Prawa i Sprawiedliwości, a dziś rządzący miastem mam nieodparte wrażenie, że właśnie obrażają się na te środki finansowe, które daje rząd Prawa i Sprawiedliwości w różnych obszarach. W różnych obszarach i to jest bez wątpienia problem, bo Radom jest pięknym miastem, którym można być taką perełką i ozdobą, a często jest wyśmiewany, z Radomian często są niewybredne żarty, jest szydzony. Także jestem przekonany, że ta kampania wyborcza, którą ja dzisiaj prowadzę, ona pokazuje zupełnie inną po tą politykę samorządową. Jestem przekonany, że wyborcy, mieszkańcy Radomia podejdą do tych rozwiązań z zainteresowaniem, ze zrozumieniem i mam nadzieję, że przyczynią się do tego, że już 22 października będziemy mogli mówić o Radomiu, który wejdzie w zupełnie nową rzeczywistość, lepszą rzeczywistość.
Bardzo dziękuję, panie ministrze, za dzisiejsze spotkanie i rozmowę. Gorąco pozdrawiam.
Bóg zapłać, dziękuję, szczęść Boże. Do usłyszenia.
Bóg zapłać, do usłyszenia. Rozmawialiśmy z panem ministrem Wojciechem Skurkiewiczem, wiceministrem obrony narodowej.